Twoje Radio London. Tytuł dzisiejszej piosenki na dzień dobry to karnawał, a jeśli ktoś słucha nie tylko melodii, lecz i słów, ma prawo uznać, że nie chodzi w niej wyłącznie o zabawę, chociaż nie ulega wątpliwości, że ten taneczny i muzyczny karnawał właśnie trwa. Na dodatek tego roku jest stosunkowo krótki, ale o tym nieco później. W programie Twojego Radia, przygotowanym z wyprzedzeniem, tak by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 4 lutego, dzień dobry mówi słuchaczom Jolanta Pawluk. Co Państwo dzisiaj usłyszą? Najpierw kilka komunikatów lokalnych, po których będą książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej. W części drugiej nastąpi zróżnicowanie pod względem epok. Najpierw powiem bardzo krótko o niedawno zekranizowanej Akademii Pana Kleksa. Potem będzie opowiadanie Marii Konopnickiej o tym, jak modlono się w małym wiejskim kościółku w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Z kolei część trzecia najpierw ukaże Państwu Jana Heweliusza z mało znanej strony jako browarnika. Będzie też żartobliwy wiersz o kłopotach spowodowanych nadmiarem alkoholu i satyra na temat kłopotów z biurokracją.
myśli pełen ciepła, nowy dzień zaczął żyć. Czasem brak ci się na powiedz mi błąd. Musi stać się tak, by uwierzyć mi w to. Nie wiem, mogła być tą, której powiesz choć raz. Teraz wiem, czuję, że to jest to. I tak się właśnie.
Śpiewała Stefanie Wójtowicz z London. Nagranie pochodzi z 2012 roku i już przechodzę do komunikatów lokalnych. Do kawiarenki w sali parafialnej zapraszają dziś panie z Katolickiej Ligi Kobiet. Zaledwie kilka dni dzieli nas od tłustego czwartku, a ponieważ tegoroczne walentynki zbiegają się w czasie ze Środą Popielcową, to Polskie Stowarzyszenie Narodowe organizuje wieczór walentynkowy w przyszłą sobotę, 10 lutego, i informuje, że do tańca grać będzie zespół Polanie. Przypomnę jeszcze o 10. światowym zlocie ZHP, na który londońscy harcerze chcą wysłać kilka osób, i że dla ulżenia w pokryciu kosztów pobytu na zlocie od pewnego czasu zbierają puszki po napojach oraz butelki po piwie i winie. Zbiórka trwa. Puszki i butelki można składać w pudełku, które znajduje się przy wejściu do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej przy 419 Hill Street.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita państwa Małgorzata Maciejewska. Elżbieta Herezińska, z wykształcenia teatrolożka, specjalizuje się w powieści historycznej. Zadebiutowała w 2005 roku napisaną wspólnie z Szewachem Weissem literacką biografią ambasadora Z jednej strony, z drugiej strony. Drugiej wojnie światowej poświęciła cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem Legion, a XIX-wiecznej grze wielkich mocarstw monumentalny Turniej Cieni. Największą jednak popularność przyniosły jej cykle powieści średniowiecznych. Północna droga, czterotomowa opowieść o Skandynawii w czasach Wikingów, Harda i Królowa, powieści o Świętosławie, córce Mieszka I, Królowej Czterech Tronów, Gra w Kości, poświęcona Zjazdowi Gnieźnieńskiemu, oraz pięciotomowy cykl Odrodzone Królestwo, opowiadający o końcu rozbicia dzielnicowego i drodze na tron Władysława Łokietka. Sydonia, słowo się rzekło, to historia oparta na dziejach Sydonii von Borg. Na przełomie XVI i XVII stulecia księstwo pomorskie przeżywało swój złoty wiek, a przez Europę przetaczała się fala polowań na czarownice. dotarła do Szczecina. Tam w 1620 roku stracono Sydonię von Borg. Jej procesem żyło całe księstwo, bo oskarżona należała do najstarszego szlacheckiego rodu Pomorzan. A wśród stawianych jej zarzutów znalazł się jeden szczególny – uśmiercenie panującego księcia. Broniła się niemal rok, odwoływała zeznania złożone podczas tortur. W końcu przyznała się i została stracona. Tyle, że po jej śmierci książęta z panującego rodu Gryfitów zaczęli umierać jeden po drugim. Na oczach przerażonych Pomorzan wymarła ich rodzinna dynastia, a księstwo zniknęło z map, rozszarpane pomiędzy Szwecję i Brandenburgię. Legenda o klątwie rzuconej przez Sydonię na ród Gryfitów na trwałe zagościła w umysłach mieszkańców. Mówiono, że to zemsta za niedotrzymaną obietnicę. Akta procesowe Sydonii von Borg przetrwały zawieruchę dziejową. Dlaczego oskarżono starą szlachciankę? Czy była ofiarą mordu sądowego, czy awanturnicą, która sama wpakowała się w kłopoty? Kim była najsłynniejsza pomorska czarownica? I dlaczego o jej rodzie mówiono, to jest stare jak Borg i diabeł? Posłuchajmy fragmentu z książki Elżbiety Herezińskiej zatytułowanej Sydonia. Słowo się rzekło. Sydonia zmrużyła oczy i nasunęła rondo kapelusza na czoło. Styczniowe słońce ostro odbijało się od śniegu. Wychyliła się z powozu i uniosła głowę. Wieża kościoła lśniła jak płynny ołów. Powóz, który dał jej Jost von Borg, wtoczył się na dziedziniec domu dla panien w Marianowie. Usłyszała dziwaczne skrzypienie za plecami, niczym jęk chorego zwierzęcia. Odwróciła się gwałtownie. Odźwierny pospiesznie zamykał bramę, jak ponury ptak, który składa skrzydła. Nasmarować by trzeba, powiedziała nowa metekę, speszona i przeżegnała się. Cały teren otoczony był wysokim murem. Na lewo od wjazdu stał kościół, do niego przylegał rząd piętrowych zabudowań, ciągnących się niemal do przeciwległego krańca muru. Na ośnieżonym placu stały pojedyncze budynki. Kilkanaście drzew czarnymi konarami odbijało się od ostrego błękitu nieba. Na gałęziach siedziały wrony, jakby czekały na Sydonię. Poza odźwiernym i ptakami nie było nikogo. Poczuła się nieswojo. Stangret zapytał: gdzie stanąć? Przed kościołem, odpowiedziała, siląc się na pewność. Metekę pomogła jej wysiąść. Sydonia patrzyła na swoje stopy w butach ze zbyt cienką podeszwą. Śnieg nie był wysoki. Odgarnięto go wcześniej sprzed wejścia do kościoła. Po chwili, gdy wzrok przyzwyczaił się do bieli, dostrzegła oczyszczoną ze śniegu ścieżkę biegnącą wzdłuż zabudowań. Ktoś tu musi być, pomyślała. Z głębi kościoła dobiegł dźwięk dzwonka. Wyprostowała się, poprawiła kapelusz. Metekę bystra i szybko ułożyła jej płaszcz na ramionach. W tej samej chwili drzwi kościoła otwarte od środka i wybiegły z nich panny. Miały 13 i 15 lat. Jedna mogła być jeszcze młodsza. Ubrane w szare płaszczyki skromnie. Na widok Sydonii stanęły jak wryte. Za nimi wyszło kilka starszych panien, może 20-letnich, ubranych podobnie, w ciemnych, wełnianych nakryciach głowy, spod których wystawały białe czepki. Spojrzały po sobie, jakby siebie pytały, kim ona jest. Ponownie zabrzmiał dzwonek, tym razem głośniej, przez otwarte już drzwi. Wyszły kolejne panny, starsze od poprzednich, chyba 30-letnie. Wydały się Sydonii siostrami, jedna podobna do drugiej, choć pewnie z powodu stroju, jednakowego jak u młodszych. Miały zacięte usta i patrzyły na nią niepewnie. Wreszcie niczym książęca para wyszedł pastor, prowadząc pod ramię najstarszą z panien. Nie mogła mieć więcej niż lat 40. Przeorysza Magdalena Petersdorf i pastor Dawid Ludeke, przedstawiła ich jedna z panien. Sydonia von Borg, przedstawiła Metekę, a najmłodsze z dziewcząt zachichotały. Sydonia zgromiła je spojrzeniem. Czekaliśmy na pannę, powiedziała Petersdorf. Witamy w Marienfließ. Uśmiech rozciągnął pulchne i rumiane od mrozu policzki pastora. Panny za plecami przełożonej zbiły się w grupki. Chowały zamarznięte dłonie w rękawach płaszczy i szeptały jedna do drugiej, nie spuszczając oczu z Sydonii. Poczuła się jak pierwszego dnia na dworze w Wołogoszczy. Zanim pokażemy pannie Borg nasz klasztor i jej pokoje, chciałabym w obecności wszystkich panien ogłosić. Petersdorf nie potrafiła przemawiać. Nie miała autorytetu w tym statku, co widać było po kręcących się i szepczących dziewczętach. Proszę o ciszę, uniosła głos. Chciałabym ogłosić, że panna Sydonia von Borg będzie moją zastępczynią. O! Przebiegło po pannach. Odmawiam, powiedziała Sydonia. Na twarz Petersdorf wystąpił rumieniec. Uwagi Sydonii nie umknęła złość przeoryszy i to, jak siłuje się z sobą, by jej nie okazać. To dom dla szlachetnie urodzonych panien, polubownym tonem włączył się pastor Ludeke. Każda z pensjonariuszek jest z dobrej rodziny, ale żadna z tak dobrej jak panna Sydonia. Tak, podjęła Petersdorf. Z racji urodzenia i wieku. Panny zachichotały na ostatnie słowo. Nawet te 30-letnie. Właściwym będzie, by objęła panna stanowisko. Nie sądzę, odparła Sydonia, dotknięta do żywego. Nie sądzę również, bym miała czas na takie zajęcie. Mam swoje sprawy, jestem w trakcie procesów. To wymaga ode mnie częstych podróży.
O!
Przebiegło po pannach.
Ma swoje sprawy? To ci dopiero, ale jej powiedziała.
Nalegam, odrzekła Petersdorf. Będziemy zaszczycone. Pomówimy o tym później, wymijająco odrzekła Sydonia. Przedstawię nasze pensjonariuszki, zaproponowała przełożona. Może prezentacji dokonamy, gdy się rozpakuje, odrzekła Sydonia. Miała stopy zesztywniałe od stania na śniegu.
Prezentacji?
Powtórzyły po niej szeptem najmłodsze.
Naturalnie,
gładko przełknęła przełożona. Pokażę pannie jej cele. Ruszyły odśnieżoną ścieżką wzdłuż zabudowań. Sydonia usłyszała za plecami.
Widziałaś, jaki ma kapelusz?
Ale mnie to śmieszy, że mówią do niej panna. Ona jest stara jak świat.
Kloster Jungfrau, zaśpiewał jakiś głosik. Kloster Alte Frau.
Nie odwróciła się. Już wiedziała, które to. Klasztor w Marianowie założył przed prawie 400 laty Gryfita, książę Barnim, pierwszy z Barnimów, którzy nastali po nim. Sprowadził tu cysterki, a te, zgodnie z regułą zakonną, prowadziły duże gospodarstwo. Młyn, piekarnia, owczarnia, by była własna wełna na klasztorne płaszcze i welony. Ogrody warzywne i ziołowe, sady, pola, pasieki. Kwitnący niegdyś majątek od rana do świtu żył według liturgii godzin. Rozbrzmiewał modlitwą i śpiewem zakonnic, biciem dzwonów, stukotem kołowrotków, gdakaniem kur. Ostatnie cysterki zmarły dawno, a po reformacji klasztor wrócił do książąt. Na kilka lat zabito dechami klasztorne cele. A potem okazało się, że problem panien niewydanych za mąż jest żywszy niż kiedykolwiek wcześniej. Te, które niegdyś ojcowie kierowali na Bożą służbę, bo nie było dla nich mężów dość dobrych, teraz siedziały po domach. A co zrobić z takimi, które nie miały już rodzin, albo dalekich krewnych godzących się na ich utrzymanie? Odbito deski z okien klasztornych, naprawiono dach, wymieciono kurz z dawnych cel zakonnic i sprowadzono panny, dla których nie było miejsca w rodzinnych domach. Gryfici nadal dbali o Marianowo. Pensjonariuszki dostawały skromne uposażenie. Deputaty w ziarnie i żywym inwentarzu, którym miały się gospodarować zgodnie z własną wolą. Młodsze uczęszczały do przyklasztornej szkoły. Starsze miały oddawać się skromnemu życiu, modlitwie i pracy. A jednak było w tej idei coś kalekiego. świeckie panny nazywane zakonnicami. Ich przełożona zwana przeoryszą. W klasztorze ideą skupiającą mniszki była służba Bogu. Prawdziwa bądź wymuszona, ale zadaniem, wokół którego skupiało się tamto życie. Konsekrowane dziewice składające śluby posłuszeństwa czystości i ubóstwa. To było sensem ich istnienia. W domu dla panien nie było życia zakonnego, nie było ślubów i nie było żadnego celu. Każda z nich wiedziała, że będzie w Marianowie do śmierci, bez nadziei na zmiany. Opiekę duchową nad tym cudacznym zgromadzeniem sprawował pastor Dawid Ludeke, urzędową dwóch zarządców, Joachim von Wedel i Johann von Hethausen. Był i trzeci nadzorujący z ramienia książąt, Ewald von Fleming. Gdy się pojawił, śledził Sydonię wzrokiem jak przed laty na wołogoskim dworze. A ona niemal czuła piwo i kiszoną kapustę, woń tamtego wieczoru, gdy gonił ją, nomen omen, w klasztorze. Minęło prawie 40 lat, a on wciąż wyglądał jak lis, tyle że dzisiaj ten lis był stary. Z trzech oficjeli w Marianowie mieszkał tylko Hechthausen. Miał młodą żonę, duży dom, poza terenem klasztoru i tam urzędował. W domu dla panien, zjawiając się tylko, gdy było to nieodzowne. Jego żona Ursula była siostrą Joachima Wedla, zatem ci dwaj byli szwagrami. Sydonia szybko zorientowała się, że na miejscu władzę ma tylko Hethausen i że aby cokolwiek z nim załatwić, trzeba mieć za sobą także Wedla. Szwagrowie zwykle mieli to samo zdanie. A sprawę miała. I to niemal od dnia, gdy przyszło jej się tu wprowadzić. Chcę wybudować sobie dom, panie Hethausen, oświadczyła, gdy ten przybył na inspekcję klasztoru. Panno Borg, aż położył ręce na piersi. To niemożliwe. Dlaczego? Nadał policzki i przez długą chwilę szukał odpowiedzi. Nie znalazł jej, a ona o tym zawczasu wiedziała. Tu się takich rzeczy wcześniej nie praktykowało, wyjąkał i już wiedziała, że postawi na swoim. Przejrzałam statut domu i fundacji, powiedziała. Słowem w nim nie wspomniano, że pensjonariuszkom nie wolno wybudować własnego domu. Ja mam na myśli coś niedużego. Książę nie da na to pieniędzy, nadał się Hethausen. Nie będę prosiła, mam fundusze na budowę. Z 60 guldenów, które dał jej przed śmiercią Ulrich, nie wydała nawet szylinga. Trzymała pieniądze i oto ma cel, na który chce je wydać. Przemyślała wszystko. Tutaj utrzymanie zapewnia jej klasztor. Może coś zaoszczędzi z tych skromnych, ale wypłacanych systematycznie sum? Starczy na sądy i prawników, bo przeczuwa, że o wypłatę alimentów od bratanków będzie trzeba się upominać. Gdzie konkretnie ten dom miałby stanąć? Spytał. Za dawną owczarnią, powiedziała. Chciałabym zacząć, gdy puszczą mrozy. Nie znała się na budownictwie, ale za klasztornym murem pole miał niejaki Heinrich Prechel, który wiedział, co trzeba, by dom postawić. Zawarli znajomość podczas jednego ze spacerów Sydonii. Mówił, że ma 40 lat. Wyglądał na nieco więcej. Gospodarzył sam, nie miał żony. Wyczuła jego intencje dość szybko. Szlachecka panna, nie młoda, ale za to z posagiem i tytułem. Nie wyprowadzała go z błędu. Nie on pierwszy i pewnie nie ostatni. Gdyby był rozumniejszy, wiedziałby, że jej posag, jej 1000 guldenów jest pewny tylko na zapisie testamentowym. Synowie Ulricha nie chcieli płacić alimentów. Już wiedziała, jak lekką ręką dają jej posag, dobre sobie. Nie pogardziła jednak niezdarnymi zalotami Prechela, kierując jego zapał na budowę. On najął cieśli, zamówił drewno i sprawdzał, czy dobrze wysezonowane. Wiedział, gdzie kupić kamień i ile trzeba furmanek. Chciał także przesunąć miejsce na budowę, ale się nie zgodziła. Wyobraziłam sobie widok z okna, powiedziała do Prechela, mrużąc oczy i przechylając głowę. I bardzo się do niego przywiązałam. Dom stanie tu, gdzie wskazałam. Jak panna powie, tak będzie, odrzekł, biorąc się pod boki i błyskając w uśmiechu zębami. Panna tu stawia warunki. Owszem, odpowiedziała. Wiosna przyszła wcześnie i Prechel nie schodził z placu budowy. Stał na szeroko rozstawionych nogach, prężąc umięśnione łydki pod przybrudzonymi pończochami. Gdy tylko się zbliżała, chwytał się pod boki, jakby chciał wydać się większym, bardziej pańskim. Najwyraźniej podpatrzył ten gest u Hetthausena. Budowa szła raźnie. Panny klasztorne przychodziły codziennie i chichocząc obchodziły teren.
Sydonia potrafiła patrzeć nie na nie, lecz przez nie, jakby były powietrzem. Słuchali państwo fragmentu z książki Elżbiety Herezińskiej zatytułowanej Sydonia. Słowo się rzekło. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!